change that.
Księga Izajasza, rozdział 51, werset 4. Ludy, słuchajcie mnie z uwagą, narody, nastawcie ku mnie uszu, bo ode mnie wyjdzie pouczenie, a prawo moje wydam jako światłość dla ludów. Bliska jest moja sprawiedliwość, zbawienie moje się ukaże. Ramię moje sądzić będzie ludy, wyspy pokładać będą we mnie nadzieję i liczyć będą na moje ramię. Podnieście oczy ku niebu i na dół popatrzcie ku ziemi. Zaiste niebo jak dym się rozwieje i ziemia zwiotczeje jak szata, a jej mieszkańcy wyginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie wieczne, a sprawiedliwość moja zmierzchu nie zazna. Bracia i siostry, tak chciałem rozpocząć tę krótką konferencję o formacji, ponieważ na początku słyszymy te słowa Boga, który mówi: ludy, słuchajcie mnie z uwagą. Jeżeli pytamy się o sens formacji, to musimy zrozumieć, że Bóg jest tym, który uczy, jest nauczycielem. Kiedy patrzymy na historię całego objawienia Bożego, na historię zbawienia, Bóg uczy swoje dzieci nie dlatego, że jesteśmy głupi, tylko dlatego, że czymś normalnym jest, że w naszym życiu wzrost i rozwój jest obecny, po prostu. Nie myślmy sobie, że teraz tyle rzeczy nie wiemy, będziemy płakać i tak dalej. To jest zupełnie normalne, że nasze życie jest tak skonstruowane, że my uczymy się, tak jak się rodzimy, nic zupełnie nie wiedząc. Nie tak jak Platon, który mówił, że są w nas gdzieś tam wryte pewne idee. Nie, nic podobnego. Nie mamy na to żadnych dowodów. Rodzimy się jako właśnie taka tabula rasa, gdzie uczymy się świata, ludzi, uczymy się Boga i Pan Bóg też ma bardzo konkretną drogę dla każdego z nas, żeby nas uczyć. I zaakceptujmy to i zechciejmy mieć serce uległe wobec Pana Boga, który chce nas uczyć. Zobaczcie na historię Izraela, jak Pan Bóg wybiera, jak Pan Bóg delikatnie uczy, powołuje Abrama, później czyni z niego Abrahama, przemawia do Sary, czyni z niego naród wielki, a to wszystko jest powoli, tak? Nawet samo chodzenie po pustyni zajęło im 40 lat. Później właśnie ile rzeczy się dzieje na tej pustyni? To nie wszystko. Później epoka sędziów, Pan Bóg prowadzi, uczy, później królowie, prowadzi, uczy, aż właśnie przychodzi ten czas, kiedy daje taką naukę największą, dając nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że to wszystko dzieje się powoli i stopniowo. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, widzieć i zaakceptować i nie denerwować się na siebie, że ojeju, nie zrozumiałam kiedyś tam czy coś. Spokojnie, każdy ma swoją drogę, swój sposób zrozumienia i może jeżeli dzisiaj nie rozumiemy to teraz, to zrozumiemy to kiedy indziej. Może był taki czas, kiedy nie odpowiedzieliśmy na łaskę Bożą, odpowiemy kiedy indziej. Albo jeszcze łaska Boża w ogóle nie została nam dana. Zaakceptujmy słuchać głosu Pana. To jest kapitalne, żeby jakoś to zrozumieć i ludzie mądrzy słuchają rad ludzi mądrych. To jest zupełnie normalne, tak? A co dopiero Pana Boga? Nie. Także zaakceptujmy, że całe nasze życie jest uczeniem się Pana Boga. A Pan Bóg, który jest niezmierny, nieogarnięty naszym umysłem, nieskończony, nigdy nie będzie tak, o, już wszystko wiem, już wszystko rozumiem. Tak samo i życie ludzkie. Zobaczcie, jak ile rzeczy może nas zaskoczyć. Co człowiek, to inna historia. Co człowiek, to ile rzeczy ktoś może mi dać. To jest jakby pierwsze. I tak wyruszmy w tę drogę nauki Bożej i dobrze jakoś to zrozumy. Głosząc gdzieś tam bardzo dużo rekolekcji i podróżując po świecie, powiem wam, że widząc różne zakony, klasztory, wspólnoty, bardzo szybko można rozeznać, braki, trudy w tych wspólnotach poprzez brak formacji. Rozmawiałem z wielu takimi różnymi osobami i naprawdę jestem dzisiaj przekonany stuprocentowo, że bardzo często różne odchyły, jakieś problemy są wynikające po prostu z braku formacji. Że nie było solidnej formacji. Wciąż w Polsce mamy klasztory sióstr, które nie mają solidnej formacji. Taki przykład wam powiem. Kilka lat temu w Krakowie matka przełożona wymyśliła sobie, że zaprosi bioenergoterapeutę do klasztoru i pod posłuszeństwem kazała wszystkim siostrom, żeby on położył na nie ręce. I, przepraszam, głupie siostry, nie mające formacji solidnej, myślały, że są, muszą być posłuszne w takiej sprawie. Nie ma posłuszeństwa w takich sprawach. Powinny powiedzieć nie. Bo posłuszeństwo nie dotyczy tego, co sprzeciwia się Panu Bogu. Nie? A to jest brak formacji różnej. Ile razy jest takich, ile takich rzeczy się spotyka gdzieś tu i tam, w Polsce, w seminariach, w różnych wspólnotach. Więc słuchajcie, naprawdę warto być uformowanym, żeby bronić właśnie siebie i ludzi, którzy są wokół mnie. Pamiętacie świętą Teresę Wielką? Teraz wiecie, świętowaliśmy 500 lat od jej narodzin. Na pewno jakaś łaska też jest dana Kościołowi dla nas wszystkich. Teraz w tym roku na pewno. Też jakoś zainteresujmy się tym wszystkim. Teresa mówi, gdybym miała wybierać między Ojcem Duchownym Świętym a Mądrym, wybrałabym Mądrego, bo nie zrobi krzywdy. Tak? Faustyna wiele razy mówiła o niedouczonych księżach konfesjonalnych, bo zrobią krzywdę. Dlatego zrozumcie, jaka jest stawka formacji. Człowiek niedouczony, nieuformowany może zaszkodzić najbardziej Kościołowi. Najbardziej. Z miłości do Kościoła zechciejmy powziąć drogę pokornego wsłuchiwania się w naukę Kościoła. I powiem wam, że dzisiaj żyjemy w czasach, niestety, gdzie doktryna Kościoła jest bardzo, bardzo zachwiana. Jesteśmy po XX wieku, w którym się wydarzyło bardzo, bardzo dużo złych rzeczy. Na przykład egzegeci, którzy wyrządzili Kościołowi bardzo, bardzo dużą szkodę. Jeden z takich pierwszych rezultatów, owoców złej egzegezy. Nie mówię, że egzegeza jest zła. Oczywiście, że nie. Ale było wielu złych egzegetów. Takim złym owocem egzegezy złej na przykład jest to, że przeciętny dzisiaj człowiek, czy kleryk, czy ksiądz nawet, bardziej wierzy nauce, odkryciom naukowym, nauk szczegółowych, niż Słowu Bożemu. Na przykład. Jak to się stało? Bo ktoś nam zaczął wmawiać, że wiele z tego, co jest napisane tutaj, w tej świętej księdze, jest tylko przenośne. Jest tylko językiem alegorycznym. Do tego stopnia, że w tamtym roku, w naszym seminarium koszalińskim, spytałem się diakonów, bo mam dla nich wykłady, jak uczą, jeżeli chodzi o Adama i Ewę. Wszyscy oprócz jednego powiedzieli, że uczą w szkole, że Adama i Ewy nie było. I ja się spytałem, jakim prawem? Kto wam włożył taką herezję w głowę? Kto? Takich rzeczy jest dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Więc ogólnie nauka Kościoła wygląda w takim, a nie innym stanie. Różnym jest. Tematy takie bardzo istotne, piękne są bardzo rzadko poruszane. Kiedy słyszeliście ostatni raz solidne, teologiczne, piękne kazanie o Trójcy Świętej na przykład? Nie? Prawie nigdy. O świętym człowieczeństwie Chrystusa. O Jego wiedzy. O niebie w szczegółach. Nie? To można by mnożyć takich rzeczy. Ale słuchajcie, jeżeli ksiądz Bogusław rozeznaje tak, tutaj prowadząc właśnie, mając urząd od biskupa w tej sprawie, to wydaje się naprawdę, że w tych czasach jest to 100 razy bardziej konieczne. Bo żyjemy w tak głupich czasach,
że dzisiaj, słuchajcie, ja naprawdę, naprawdę płaczę nad tym, że dzisiaj jeden biskup mówi co innego niż drugi. Więcej, jest 100 kardynałów w świecie i jeden kardynał mówi już co innego niż drugi. Więc zrozumcie, że wymóg formacji jest dzisiaj bardziej konieczny niż kiedykolwiek. A formacja ma przebiegać na tym, że mam poznać bardzo solidnie naukę Kościoła, że nawet ksiądz, który, a w Koszalinie na przykład, wiecie, że jeden ksiądz według nauki Kościoła nie odpuści grzechów komuś, kto żyje w związku niesakramentalnym, a drugi już odpuści. Są takie przypadki w Koszalinie. Nie należy długo szukać takich rzeczy, daleko szukać. I zobaczcie, że ktoś przyjął właśnie głoszenie siebie, a nie nauki Kościoła. Przykro mi, że żyjemy w takich czasach, ale tak jest. Ojciec Święty Benedykt XVI 3 lata temu powiedział: świat jest pogrążony w ciemnościach, w jakich nigdy jeszcze nie był. I myślę, że nie mamy wątpliwości, że żyjemy w czasach makabrycznie ciężkich i trudnych. Przyjmując setki ludzi w Domu Miłosierdzia, świadczę, że zniszczenie świata jest straszne, a grzechy Sodomy i Gomory dawno są przerośnięte przez nasze grzechy dzisiejszego świata. Chyba tutaj nikomu nie ulega jakoś to, nikt w to nie wątpi. Ale, żeby tak czarno to nie zabrzmiało, wydaje się, że w tych czasach bardzo trudnych Pan Bóg jest bardziej z nami niż wcześniej. I wiele różnych znaków, cudów, jakie Pan Bóg czyni, są dla nas taką wielką, wielką ostoją. Jak kiedyś święci opowiadali o różnych cudach, to dzisiaj takich cudów mamy bardzo dużo. Pan Bóg, to też Izajasz mówi, kiedy wiara stanie się tylko czczą gadaniną i ludzką tradycją. Tak trochę parafrazuję, ale jest takie słowo u Izajasza, nie znalazłem je przed chwilą. Kiedy właśnie będzie jakimś zwykłym obrzędem, przyjdę na nowo i ponowię znaki i cuda. Tak mówi Bóg. I dzisiaj niejako jesteśmy świadkami tego, że Pan Bóg naprawdę w przeróżny sposób nie odnawia nas po prostu. Jadąc przez Polskę, naprawdę tyle wspólnot, tyle zapalenia do ducha, naprawdę jest jakaś ogromna ilość, słuchajcie. To jest niesamowite, ile się dzieje w Polsce rzeczy. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale wciąż za mało wobec tego zła, które się codziennie wznawia, żeby nas atakować. Żeby wam powiedzieć, że czasy nie są takie łatwe, to już część na pewno o tym wie. Taki przypadek spod Kępic w ostatnich tygodniach, gdzie diabeł rzucał rzeczami w ludzi. Kamieniem, prętem, do krwi. Nie? I oczywiście Bóg jest większy. Był przyjazd, modlitwa i wszystko ustało. Oczywiście Bogu dzięki. Bóg jest zawsze większy od tego. Ale takich rzeczy jest coraz więcej. Więc drodzy bracia i siostry, jak jest zawierucha, jak jest burza, jak dzieje się wiele złych rzeczy, jak jest mętlik informacji, jak księża mówią przeciw sobie i nawet biskupi, musimy wiedzieć też sami, jaka jest nauka Kościoła i jej się trzymać. Żeby ta nauka i wiedza święta, która pochodzi od Boga, była dla nas jak pochodnia przed nami, która będzie nas prowadziła wśród zamętów. I nie wystarczą tylko charyzmaty tutaj, ale solidna wiedza też. To jest bardzo, bardzo ważne. Ja sam czasami wśród wielkiego głoszenia, głoszę chyba pół roku w ciągu roku, głoszę rekolekcje tego wszystkiego, to często biorę katechizm Kościoła katolickiego i sobie tak poczytuję, żeby wciąż sprawdzać, czy wszystko, co ja mówię, jest zgodne z nauczaniem Kościoła. Bo człowiek czasami może w jakimś po prostu zapale jakichś refleksji różnych i słuchania ludzi, może w czymś się zagalopować. To jest normalne, mieć przy sobie katechizm, że się Słowo Boże i sprawdzać i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze taki fragment chciałem właśnie z Tymoteusza jeszcze Zobaczcie, co mówi Paweł do Tymoteusza, swojego umiłowanego dziecka. Tutaj na początku. Jak poleciłem, to jest pierwszy rozdział, werset trzeci. Jak poleciłem ci, byś pozostał w Efezie, kiedy wybrałem się do Macedonii, tak polecam teraz, abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia nauki odmiennej, a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnemu z wiarą. Celem zaś nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Odstąpiwszy od nich, niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie. Chcieli uchodzić za uczonych w prawie, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani na tym, na czym się opierają. Jeszcze tutaj werset 18. Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko moje, w myśl proroc, które uprzednio wskazywały na ciebie, byś wsparty nimi toczył dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy, odrzuciwszy je, stali się rozbitkami w sprawach wiary. Idźmy dalej. Bracia i siostry, różnica między filozofią a teologią jest taka, że w teologii pierwsze miejsce zawsze ma Bóg, który się objawia. Więc dobrym teologiem będzie ten, kto uruchamia swój rozum, żeby zrozumieć Słowo Boże. Ale nade wszystko słucha Boga, który się objawia człowiekowi. Tak? W filozofii odwrotnie. W filozofii autorytet, taki filozof czy taki coś powiedzieli, nie ma dużego znaczenia. To jest ważne, żeby ich też znać, ale w filozofii moje doświadczenie, moje poszukiwanie prawdy ma pierwszy sens. W teologii najpierw skłaniam swoją głowę i słucham Boga, który mówi do Kościoła. Posłuszeństwo Bogu objawiającemu się. To jest nauka święta. I dzisiaj wielu teologów zaczęło mówić tylko jakieś wymysły ludzkie. Bo zobaczcie, czasami tak jest właśnie, że prawdziwy teolog skłania głowę, uruchamia swoją inteligencję, ale chce zdobywać naukę Bożą, konsultując wszystko z objawieniem Bożym. Tak? Jest to może takie niezbyt efektowne, wow i tak dalej. A jacyś tam właśnie ludzie, którzy tylko chcieliby zabłysnąć czymś, ciągle by coś wymyślali niesamowitego na przykład, nie? Już kilka lat temu też to przerabialiśmy. Właśnie ktoś zaczął gadać bzdurę, że Boże miłosierdzie jest tak wielkie, że piekło musi być puste. To jest bzdura przecież. Herezja. I wiecie, na czym polega błąd? Że uczuciowo byśmy się z tym zgodzili. Bóg tak miłosierny, tak cudowny, że diabły usprawiedliwi. Ale to jest tylko uczuciowe, błędne gadanie. Diabeł w pełnej świadomości wybrał nie być z Bogiem. I on Boga nie chce, chociaż za nim tęskni. Ale Bogiem gardzi, Boga nienawidzi. I to nawet nie jest kwestia Boga samego, ale samego złego ducha, który w pełnej świadomości, widząc pełną konsekwencję swojego wyboru, powiedział: nie będę Tobie służył, bo ja jestem Bogiem. I jego nawrócenie nie ma żadnego sensu. On o czymś takim nie marzy. On nie ma wyrzutów sumienia, że zrobił coś takiego. I takie rzeczy gdzieś tam się przewalają w różny sposób przez nasze głowy. Tak samo, bracia i siostry, jest dzisiaj taka moda na różne duchowości na przykład. Właśnie. Ten będzie miał taką duchowość, ten taką. Zanim to w ogóle będzie w naszym życiu, bądźmy ludźmi Ewangelii, po prostu. Bądźmy ludźmi, którzy żyją Bożą Ewangelią. A nie zaraz tysiącem różnych duchowości. Bo te duchowości mogą także zniewalać nasze życie. Bądźmy wierni Bożej Ewangelii najpierw. Mężami Ewangelii. Kolejna sprawa. Jeżeli chcemy mówić o doktrynie zdrowej i potrzebie formacji, to bracia i siostry musimy zrozumieć, że dla nas czymś najważniejszym jest pierwsze przykazanie Boże. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest Bogiem jedynym. Nie ma innego. Niestety znów wśród wielu ludzi Kościoła to nie wybrzmiewa tak mocno. Jeżeli chcemy w ogóle rozpocząć jakąkolwiek formację, pomyślmy o tym, że ja jestem tylko Boga, nikogo więcej. Że moim Panem jest tylko Bóg. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest Bogiem jedynym, nie ma innego. Będziesz Go kochał całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich swoich sił, całą swoją inteligencją, wszystkim czym jesteś. A bliźniego swojego jak siebie samego. Jezus dopowie, oczywiście zrobi z tych dwóch przykazań jedno, jak ksiądz Bogusław przed chwilą mówił. Że kocha jak ja was ukochałem. Ale dzisiaj skupiamy się dużo na człowieku. Ciągle mówimy o ludziach i zwierzętach. Coraz więcej o zwierzętach. A o Panu Bogu wciąż mało. Więc bracia i siostry, początkiem zdrowej nauki, która ma wyróżniać nas od wszystkich innych religii, jest to, że przylegamy całym sobą do Boga jedynego. I przez te kilka tysięcy lat, nie wiem, 2, 3, Bóg tego uczył Izraela. Ciągle Bóg uczył Izraela, ja jestem twoim Bogiem. Nie pokładaj w nikim innym nadziei swojej, tylko we mnie. To jest początek zdrowej nauki. I powiem wam, że jak głosimy rekolekcje po całej Polsce, to nigdy tak nie jest, że wszyscy, super, nie. Zawsze jakaś część nie przyjmuje tego, co mówimy. Dlaczego? No z różnych powodów, ale przede wszystkim z powodu tego, o którym wam mówię teraz. Bo nie przyjmuje tego, że Pan jest Bogiem jedynym. Że Pan jest jeden. Że dla nas w tych sprawach nie ma nigdy żadnej tolerancji. W sensie, nauki. Bo ludzie, którzy inaczej myślą, szanujemy ich oczywiście, jak najbardziej. I z miłością do nich podchodzimy. A to jest bardzo ważne. I nie sprowadzajmy tego przykazania do tego, czy są słoniki w domu, czy nie. Bo to jest, żeby nas ktoś nie wyśmiał też. Bo my często to Boże przykazanie sprowadzamy do sprawdzenia, czy są słoniki w domu, czy nie ma. Żebyśmy nie oddali tej zdrowej nauki na wyśmiewisko jakieś po prostu. To w ogóle nie chodzi tylko o słoniki. To jest na 28 miejscu. Chociaż ważne. Oczywiście, że ważne. A to chodzi przede wszystkim o mentalność i zrozumienie. Że nikt inny nie będzie moim szczęściem tak wielkim jak Bóg. Oczywiście osoba kochana też jest moim szczęściem. To jest zupełnie zrozumiałe. Ale nigdy w takim samym stopniu jak Bóg. Więc bracia i siostry, w naszym mówieniu, formowaniu musi być jasne, że Bóg ma być zawsze pierwszy. Dlatego właśnie to jest super, że dzisiaj był początek modlitwy, bo naprawdę sobie tego nie wyobrażam, że spotyka się grupa, która nie rozpoczyna przynajmniej, nie chcę powiedzieć godziny, ale przynajmniej pół godziny, 40 minut, która się nie modli. Modlitwa jest najważniejsza. To jest bardzo, bardzo ważne. Uwielbianie Boga. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest Bogiem jedynym, nie masz innego. Co to znaczy? Że relacja, jaką ja mam z moim Bogiem, jest jedyną konieczną. Nie ma bardziej koniecznej. To dobrze zrozummy. I zobaczcie, jak to nas bardzo uwalnia. Że wszystkie relacje, które macie w życiu, z najbliższymi, przyjaciółmi, wszystkimi zupełnie, są drugorzędne wobec tej relacji pierwszej z moim Bogiem. Ona jest jedyną konieczną. I w momencie śmierci ja muszę to zrozumieć, że ja idę do Boga. Ja idę do mojego Boga, który jest moim Ojcem, Stwórcą mojej duszy. On mnie teraz stwarza. On o mnie teraz myśli. Gdyby przestał myśleć, przestałbym istnieć. Jego myślenie sprawia, że ja teraz jestem. Jak czasami wątpicie w miłość, czy Pan Bóg was kocha, to też jest właśnie bzdurne takie myślenie. Gdyby przestał o was myśleć, bo w ogóle myślenie i wszystko inne jest jednym, u nas nie. Ale Bóg jest tak prosty, że w ogóle wszystko jest jedno. Że kiedy Bóg o nas myśli, to my jesteśmy. Kiedy On nas kocha, to my jesteśmy. I gdy przestał nas kochać i myśleć o nas, by nas po prostu nie było. Więc ta relacja z Bogiem jest jedyną konieczną. Jedyną. Dlatego, słuchajcie, bądźmy ludźmi, gdzie wszędzie, gdzie się pojawimy, żeby ludzie wyczuwali, że oni są czcicielami i własnością Boga jedynego. Ich Panem jest tylko Jezus Chrystus. Nikt więcej. Oni nie wchodzą w jakieś właśnie układy z kimś innym. U nich zawsze będzie tak, tak, nie, nie. Myślę, że to jest też początek formacji i bardzo, bardzo ważny. Mnie boli oczywiście różne historie, które widzę w Polsce, gdzie kumamy się właśnie z jakimiś innymi religiami. Powiem wam, tak szczerze o tym mówię, w ogóle tego nie ukrywam, wszędzie o tym mówię, żeby już nie ma w ogóle co wijać, bawełna są takie czasy. Jedyna śmierć, której się cieszyłem w życiu, to zabrzmi może strasznie, ale była kiedyś śmierć, której się ucieszyłem. To była śmierć pewnego ojca, benedyktyna, zakonnika, który był odpowiedzialny z ramienia episkopatu za dialog międzyreligijny, mieszkał pod Poznaniem i wsączał w Polskę niesamowitą ilość złej doktryny, mieszając wszystko. Nawet kiedyś głosił rekolekcję w naszej diecezji dla księży. Kiedy to się dowiedziałem, poszedłem do biskupa i prosiłem go, żeby go upomniał. I został upomniany. Bo wiecie, co mówił księżom? Że jego bracia benedyktyni wyjeżdżają na Tybet i siedzą przed Buddą i uczą się od starszych braci modlitwy. Takie rzeczy. To może by dużo opowiadać. I Pan Bóg go właśnie później zabrał. Dzięki Bogu. A czy wiecie na przykład, że kiedy kilka lat temu buddyści koło rzeki Wisły, jest taki instytut japoński, usypywali mandale, to jest taka podobizna z proszków kolorowych, usypywali mandale Buddy współczującego i mieli o 15 godzinie, paradoksalnie o 15 godzinie w niedzielę wrzucić ją uroczyście do Wisły, to w tej procesji z tego instytutu do Wisły, w tej procesji szedł z krzyżem opat benedyktynów z Tyńca. To trzeba o tym mówić po prostu. I nie bać się takich rzeczy. Piętnować takie rzeczy. My jesteśmy tylko Jezusa Chrystusa. Nikogo więcej. Albo kiedy się wchodzi do jednej z największych księgarni Polski, jezuitów, wam w Krakowie. Jakie są pierwsze pozycje? Pogodzić chrześcijaństwo z medytacją zen. Na przykład. Anselm Green, któremu odbiło. Nigdy już nie czytajcie jego książek. Pomieszana nauka. I tak dalej, i tak dalej. My mamy charakteryzować się tym, że tylko do Boga żywego należymy. Dlatego w naszej diecezji coraz częściej mówimy Bóg żywy. Bóg prawdziwy. Bóg jedyny. To mają być takie słowa. I zobaczcie to na marginesie, już tutaj wiele osób wie, że dom miłosierdzia powstaje tylko dzięki łasce Bożej. Tylko. Dzięki ludziom, wam. Ale mam taki przykład, już mówiłem u nas nieraz. Kiedy organizowaliśmy koncert na Miłosierdzie Boże, który kosztował nas chyba 50 tysięcy złotych, bardzo dużo, miasto chciało wejść z nami w tworzenie tego koncertu. I wyobrażacie sobie, że połowa tej ceny byłaby zmniejszona. Miasto było wzięło na siebie 25 tysięcy, a my drugie 25 tysięcy. Jak ja to usłyszałem, to się ucieszyłem. No, bo, słuchajcie, super okazja. Przespałem się i rano wstałem, jakbym miał kaca moralnego po prostu, że to jest koncept tylko Jezusa Chrystusa i żadne miasto nie będzie się w niego włączało. Wziąłem Ilonę z Domu Miłosierdzia, pomodliliśmy się i Bóg mówi, ja tylko was będę prowadził. To jest bardzo ważne, słuchajcie, to jest nauka, którą też mówię. I co? I Pan Bóg nie zapłacił? Wszystko zapłacił. Nawet nie widziałem jak. Słuchajcie, żyjemy w czasach, kiedy zdrowa nauka wybrzmiewa przede wszystkim przez to, że ja tylko do Boga należę. Że moim Panem jest Chrystus Pan. Że ja chodzę w obecności właśnie Ducha Świętego. Że ja mam na swoim sercu napisane imię Jezus, a moim Ojcem, który się o mnie troszczy w dzień i w nocy, jest Ojciec Niebieski, który wczoraj mówił w Ewangelii: nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Już kończę. I słuchajcie, warto też, oczywiście my przez całe swoje życie dopasowujemy to swoje myślenie do tego Słowa Bożego, tak? Więc trzeba się uczyć na pamięć, trzeba ciągle czytać Słowo Boże, żeby ciągle patrzeć, czy ja przypadkiem źle nie odbieram, źle nie żyję. Trzeba ciągle czytać i pytać się, słuchać tego Słowa Bożego. I oczywiście też pytać się o rozeznanie innych, żeby samemu się nie prowadzić. Drodzy bracia i siostry, takim sprawdzianem dużym naszej doktryny, jaka jest w naszym sercu, w naszej głowie, jest upomnienie Chrystusa Pana, to się rzadko zdarza, upomnienie Chrystusa Pana do listów Apokalipsy, do kościołów w Apokalipsie. I zobaczcie, że Apokalipsa świętego Jana rozpoczyna się w ten sposób, że przychodzi Chrystus Pan do Jana i mówi: nie bój się, to są pierwsze słowa, a Jan wtedy był ostatnim żyjącym apostołem, widział, jak ludzie umierali w więzieniach, w cyrkach, widział ogromne prześladowanie. I Jezus mówi: jak gdyby nigdy nic, przestań płakać i przestań się bać. Ja jestem tym, który przechadza się pośród świeczników, a świeczniki to Kościół. Ja nigdy nie przestanę się przechadzać pośród świeczników, więc przestań zajmować się swoją biedą i przestań się bać tego, co będziesz cierpiał. Tak mówi Chrystus do Jana. I zanim otwiera dla niego niebo, żeby wzmocnić nadzieję, bo Apokalipsa jest księgą nadziei, trzeba ją czytać, żeby nie stracić nadziei, bo w Apokalipsie jest opisane największe zwycięstwo Jezusa i ostateczne zwycięstwo Chrystusa. I to nam ma powiedzieć, że ostatnie słowo ma zawsze Bóg, ale zanim Chrystus otwiera bramy nieba dla Jana, upomina Kościoły. I słuchajcie, naprawdę warto to sobie brać do serca i często czytać te upomnienia i sprawdzać swoje serce. I chciałbym powiedzieć, bo oczywiście już nie ma czasu, że pamiętamy, że pierwsze upomnienie to jest pytanie o miłość gorliwą, o pierwszą miłość. Tak? A pierwsza miłość jest właśnie tym motorem, który zapala człowieka. Tą gorliwością pierwszą, tym pierwszym spojrzeniem na Pana. Tą pierwszą miłością. A później dwa czy trzy razy nawet. Znacie, dwa czy trzy razy na siedem razy. Bóg upomina co do złej nauki. Masz u siebie tam, co wielbią szatana. Masz u siebie tych, co nie trzymają się zdrowej nauki, mówi Chrystus. Zobaczcie, jakie to jest ważne po prostu. Bo to się sprzeciwia Duchowi Świętemu. Duch Święty jest tym, który nauczy nas wszystkiego, mówi Chrystus. Nie jesteście w stanie jeszcze znieść wszystkiego. Duch Święty posłany ode mnie, on was wszystkiego nauczy. Więc złe duchy, które są odpowiedzialne za złą doktrynę wsączającą nam w głowę, występują przeciw Duchowi Bożemu, który jest nauczycielem. Oczywiście pamiętamy też tą obojętność, którą Jezus też piętnuje. Też właśnie Jezus piętnuje, że płacze ktoś nad sobą, że ktoś nie widzi właśnie, że jest biedny, że nie ma ani miłości, ani wiary, ani nadziei. Ale to już nie ma czasu, wróćcie do tego, proszę, i sobie odnówcie po prostu swoje życie, odnawiajcie często swoje życie wiary. I ostatnie dwie rzeczy i kończę. Takie ogłoszenie też na koniec. To już często mówię wszędzie. Nasze życie jest życiem rozwoju nieustannego wiary, nadziei i miłości. I temu należy wszystko podporządkować. Do nieba, do dnia naszej śmierci mamy donieść wiarę, nadzieję i miłość. Wiarę ogromną, która góry przenosi. Nadzieję, która jest motorem pchania nas naprzód ku życiu wiecznemu. I miłość oczywiście, najważniejsza, co jest kluczem do nieba. I od miłości zależy, w jakiej bliskości będziecie z Bogiem w niebie. I cały Kościół, wszystko co jest w Kościele, jest po to, i po to jest ksiądz, żeby strzec w człowieku rozwoju wiary, nadziei i miłości. O. I teraz takie ogłoszenie. Bracia i siostry, o tym jeszcze mało osób wie, bo to dopiero niedawno się wydarzyło. Nie wiem, czy wiecie, że pod koniec maja, chyba to jest ostatni weekend majowy, jest trzecie ogólnopolskie sympozjum ewangelizacyjne w naszej diecezji. To jest wielki zaszczyt dla nas naprawdę, że to się dzieje u nas. To jest tydzień dokładnie po zesłaniu Ducha Świętego. To jest ostatni weekend. Tydzień po zesłaniu Ducha Świętego. Nie pamiętam dokładnie daty. Tam 27, nie pamiętam już dokładnie. Tydzień po zesłaniu Ducha Świętego. Odbędzie to się w Skrzatuszu. Też w ogóle, no niesamowite coś. Poświęcone to będzie ewangelizacji wiosek. Dlatego, że nasza diecezja jest tą diecezją, która zainicjowała i która dzisiaj rozrasta to bardzo mocno w całą Polskę. Jest to akcja, proszę to, mówię to w imieniu biskupa, usłyszcie to dobrze, jest to akcja najważniejsza naszej diecezji. Ewangelizacja miejscowości wiejskich. Są różne inne, ale ta akcja jest najważniejsza i proszę was tutaj, jako koordynator dzieła ewangelizacji w diecezji, byście w końcu jeszcze bardziej się w to włączyli. Biskup o to was prosi. W tym roku było 8 miejscowości. Chcemy coraz więcej tego robić, bo to przynosi wielkie owoce. Ludzie ze wsi mówią często, dzieje się różne rzeczy dzieją się w miastach, u nas się nic nie dzieje. Ci ludzie są spragnieni. Wiecie, na przykład pamiętam takie wydarzenie na dwóch wioskach, gdzie w czasie ogniska wstaje pani sołtys i mówi, proszę księdza, róbcie dla nas formację, bo my nie wiemy, jak gadać ze Świadkami Jehowy. Sołtys wsi. Proszę was, uczcie nas, bo my nie wiemy, co mamy odpowiadać Świadkom Jehowy. Bo dobrze wiecie, że przeciętny chrześcijanin zupełnie nie wie, co odpowiedzieć na zarzuty Świadków Jehowy. A argument prosty, że obrazy u nas wiszą, od razu nas paraliżują. Co mamy odpowiedzieć? Nie? Zwykły brak wiedzy. Więc słuchajcie, takie wielkie wydarzenie, naprawdę wielkie. Ogólnie miejsc zarezerwowanych jest 1000. Już teraz. Dwa razy to było już w Polsce. Przyjeżdżało prawie 1000 osób. Niech to się stanie dla nas wszystkich. Naprawdę wielkim świętem jakimś też wiary. Ksiądz biskup postanowił, żeby to nie było tylko jakieś takie... To jest w ogóle forma rekolekcji. Te rekolekcje rozpoczynają się w czwartek wieczorem i kończą w niedzielę po południu. Rano i wieczorem są rekolekcje, a pośród dnia są różne warsztaty i prelegenci mówią o różnych rzeczach. Ale biskup mówi, to jest właśnie niesamowitość naszego biskupa, biskup mówi, to za mało to wszystko. To zbyt słabe, to tylko takie będzie gadanie. Biskup mówi tak. Rozpocznijmy, nawet może w 20 parafiach, ewangelizację wioskową, która się rozpocznie tydzień wcześniej. Czyli wszystkie miejscowości wokół Skrzatusza, na kilkanaście kilometrów, może więcej, niech będą ogarnięte przez cały tydzień poprzedzający już ewangelizacją. A w niedzielę, bo tak zawsze ma się kończyć niedziela sympozjum, wszyscy uczestnicy sympozjum dołączają do wiosek, i tam kończy się sympozjum. Konkretnie wśród ludzi głosząc Ewangelię. Proszę, żebyście to wzięli jakoś pod uwagę. To wielkie wydarzenie. Żeby właśnie być jakoś tym kościołem koszańsko-kołobrzeskim w tych wielkich wydarzeniach. Wiem, że macie pracę i teraz wszystko rozumiem. Ale gdyby ktoś jakimś czasem właśnie już tam dysponował, to niedługo wiadomo, to będziemy wszystko organizować. Ale jest to wielkie wydarzenie, naprawdę no łaska jakaś, że w tej naszej diecezji tyle rzeczy się dzieje wspaniałych, niesamowitych, że Bóg tak nas ciągle ożywia i coraz więcej ludzi się ożywia i tak zobaczcie, jak będziemy ożywiać i naprawdę zostawimy tę diecezję w takim dobrym stanie na czas jeszcze trudniejszy. Także bracia i siostry, taka jest taki ostatni news. Więc naprawdę warto się formować. Może tylko skończę tymi słowami, że poznanie prowadzi do miłości najpierw. Nie możemy kochać kogoś, jeżeli go nie znamy. Tak? Miłość później przerasta poznanie. Żyje się obecnością. Ale poznanie sprawia, że bardziej kocham. Jeżeli chcecie bardziej kochać Boga, bardziej służyć Kościołowi, poznajcie bardziej Boga. Poznajcie bardziej Kościół. Byście dzisiaj w tych czasach ciemnych byli także stróżami zdrowej doktryny. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.